Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, z przykrością stwierdzam, iż z moją pamięcią jest coraz gorzej, albowiem, mówiąc brzydko, odpuściłem sobie temat, który kiedyś był dla mnie jakby podstawowy, wręcz podstawowy. Który kiedyś mnie ogromnie zajmował. Chodzi mi o umiędzynarodowienie RMB. Myślę, że ze 3 lata prowadziłem miesiąc w miesiąc i bardzo chciałbym do tego wrócić. Nie wiem tylko, jak to zrobić. Będę musiał sobie napisać na jakimiś dużymi literami przed nosem, tuż nad ekranem, chyba RGI, czyli Renminbi Global Index, Globalization Index. Ja myślę, że spora część z Państwa wie, co to takiego, a czy w każdym razie starsi odbiorcy naszego kanału wiedzą o tym, że ten indeks RGI, powtarzam jeszcze raz, Renminbi Globalization Index, został wprowadzony przez chyba to oni zrobili, czyli oni, to znaczy Standard Chartered Bank, kiedyś bank angielski, znaczy tak naprawdę to był chyba południowoafrykański, kiedyś był angielski, ale pewnie z południowej Afryki, a w tej chwili to tak naprawdę nie wiem, gdzie, skąd oni są. W każdym razie mają olbrzymie biuro w Hongkongu i olbrzymie biuro w Pekinie. I prowadzą właśnie na użytek wielu, prowadzą od listopada 2012 roku tenże RGI, wystartowali z pozycji 100%, 100 punktów, właśnie nie procent, 100 punktów. A jak powiedziałem, to wtedy się zaczęło. W tej chwili ta wartość wynosi, proszę Państwa, 1770 punktów. To oczywiście niewiele mówi, bo po drodze działy się różne rzeczy. Gdzieś tak mniej więcej dokładnie do połowy 2015 roku ten indeks bardzo ładnie się zachowywał, znaczy szedł do góry, czyli innymi słowy globalizacja RGI postępowała no, raz wolniej, raz szybciej, ale postępowała do przodu. Maksymalnym poziomem, o ile sobie przypominam, był poziom 2346. To był dokładnie październik 2015 roku. Od tamtego czasu, czyli 2346, natomiast od tamtego czasu zaczął się powoli obsuwać ten indeks i w tej chwili to dużo powiedziane, ale za marzec 2017 on zatrzymał się na poziomie 1770, miał wartość 1770 punktów. A pytanie dlaczego? No to ja oczywiście odpowiadam. Dla mnie to było od zawsze oczywiste, że w pewnym momencie tak zwane rynki finansowe przejdą do kontrataku. Bo proszę nie zapomnieć o tym, że dla rynków finansowych podstawowym produktem jest dolar, prawda? Dolar amerykański. Wobec tego ze strony RMB widzieli zagrożenie bardzo słusznie. Myślę, że do tego prawie końca 2015 roku jeszcze oni się przygotowywali do zniszczenia, znaczy do zniszczenia, do niszczenia, do niszczenia. Bo zniszczyć nie da, ale można niszczyć. A pozycję RMG, RMB. Więc do tego czasu jakoś im się to nie za bardzo udawało, ale od tego momentu zaczęło im się udawać. Proszę nie zapomnieć również, że elementem niszczenia jakby to nazwać, elementem niszczenia jakości RMB jest to, co jakiś czas temu, myślę, że to już z rok będzie, temu powiedział, zwerbalizował niejaki Soros, czyli ten żydowski łajdak, który miesza w wielu miejscach na świecie, a który jest tylko, jestem o tym przekonany, twarzą rynku finansowego. On jest takim chłopcem na posyłki. Więc on wtedy powiedział, że on będzie grał na spadki RMB na giełdzie, na Forexie. No i mu się na razie to udaje. A dlaczego, Państwo powiecie, dlaczego? No przecież znaczy dlaczego to jest, dlaczego gra na spadki jest taka zła dla RMB, bo przecież teoretycznie możecie wychodzić z założenia, że no tak, ale to bardziej opłaca się eksport. To jest stara teoria, która już w tej chwili nie wchodzi w rachubę. Albowiem, znaczy stara, tak, kiedyś to było ok, do pewnego momentu było to nawet rozsądne, natomiast w tej chwili to już nie to jest istotne. Otóż, jak Państwo wiecie, no, tak jak w życiu, są rzeczy ważne, są sprawy ważne i ważniejsze, prawda? A w przypadku tej sytuacji, którą mamy w tej chwili, można ją opisać, znaczy to jest w ogóle bardzo trudne do opisania, ale tak bardzo, bardzo skrótowo, telegraficznie. Sytuacja na rynkach światowych jest taka, że ten eksport chiński siada, no bo inaczej być nie może, bo tak naprawdę wystarczy się popatrzeć, jakie były wyniki za 16 rok. Wyniki PKB różnych krajów. Więc gospodarka światowa się raczej zwija niż rozwija. A są oczywiście, głównie w Azji zresztą, południowo-wschodniej, są przebłyski tego, że jest inaczej, ale to są przebłyski. To są wyjątki potwierdzające regułę. Więc jeśli tak jest, jeśli na całym świecie raczej gospodarki się zwijają niż rozwijają, no najlepszym przykładem strefa euro przecież. A najlepszym, naprawdę. No to sami Państwo widzicie, to gdzie ten eksport ma się pchać. Więc tutaj chińscy producenci jakby nie mają wyjścia, muszą wziąć na przeczekanie. Mam nadzieję, że niedługo nastąpi ten krach, którego ja oczekuję już od dawna. To już najwyższy czas, żeby rynki finansowe zdecydowały się na zorganizowanie tego krachu. Oczywiście kontrolowanego, to jest jasne. Tym razem to już będzie wszystko kontrolowane. Tego już od jakiegoś czasu jestem pewien. Właśnie po to, żeby oczyścić atmosferę i żeby znowu nowe rozdanie przyszło. No ale dlaczego ja o tym mówię przy okazji RMB? No, z bardzo prostej przyczyny. Jeśli mamy z jednej strony spadek eksportu, z drugiej, bo siada gospodarka światowa. Z drugiej strony mamy grę na spadki RMB, co podważa istotę umiędzynarodowienia juana. spadki RMB podważają, powtarzam jeszcze raz, spadki RMB podważają istotę międzynarodowienia juana, bo nie, bo waluta, poważna waluta, to jest waluta, która jest stosunkowo mocna i stosunkowo stabilna. Natomiast niestety rynki finansowe wykazały, że ta waluta jeszcze nie jest stosunkowo mocna, że można ją podważyć, można ją stosunkowo łatwo niszczyć. No i to właśnie stanowi dla banków centralnych, bo to głównie o banki centralne chodzi, stanowi to dla banków centralnych, ale również dla zwykłych ciułaczy powód do zastanowienia się, czy RMB to jest dobry materiał tezauryzacyjny. Rozumiecie Państwo? Jeśli można stosunkowo łatwo podważyć, tak jak zrobiono to, rynki finansowe zrobiły to z RMB w drugiej połowie 2016 roku. Jeśli można tak łatwo niszczyć RMB, no to to jest dowodem na to, że to nie jest za mocna waluta. W związku z tym banki centralne, w szczególności banki centralne, muszą się mocno zastanowić, czy mogą, czy jest sens, może nie tyle czy mogą, czy jest duży sens posiadania większych zasobów tej waluty. Prawda? Bo można, ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale przecież, a dolar się waha w te nazad i z powrotem. I, no dobrze, tylko dolar jakby a jest walutą światową i czy chcemy, czy nie chcemy, ona jest. I za nią stoją Stany Zjednoczone, wobec tego, dopóki Stany Zjednoczone się nie rozlecą, co daj im Boże, to dolar będzie tą walutą światową i Stany Zjednoczone same sobie bardzo często, jestem o tym przekonany, że to Departament Skarbu wraz z Fedem regulują poziom dolara tak, jak im jest to potrzebne. Ale wracając do RMB. Otóż dolar może sobie fikać jak chce. Frank szwajcarski, który jest jedną z najmocniejszych walut na świecie, może sobie fikać jak chce. Jen, który też jest bardzo dobrą walutą, mimo tego, że ostatnio, znaczy na początku, kiedy została wprowadzona abenomika, kiedy pan Abe dogadał się z prezesem Banku Centralnego Japonii w sprawie dewaluacji jena, ale to w dalszym ciągu jest, to jest przyzwoita waluta. Możecie mi Państwo wierzyć, ich tam jest, nie wiem, około 100, nie wiem, ale sporo tych jenów na dolara wychodzi, ale to nie ma żadnego znaczenia, to jest po prostu uczciwa, porządna waluta. A podobnie z tym, z frankiem szwajcarskim. Niestety polscy posiadacze kredytów frankowych doskonale o tym wiedzą. A do czego ja zmierzam? Do tego, że są waluty twarde, stałe. Oczywiście one fluktuują, ich kursy fluktuują w jakimś tam zakresie, ale tak naprawdę to są waluty uczciwe. I RMB jest jakby w przedpokoju do salonu. O, tak bym to obrazowo ujął. Tym salonem to oczywiście jest miejsce, gdzie są te dobre, uczciwe, porządne waluty. A na których nie można grać, na których się nie opłaca grać, na których nikt nie pozwoli, żeby grano. O, tutaj w przypadku juana to niestety tak nie jest. No i właśnie dlatego zakres umiędzynarodowienia juana lekko spada ostatnio. Z tego poziomu 2300 tam, iluś tam, do 1400 ponad do 1770 ostatnio. To tyle, jeśli chodzi o takie bardzo ogólne wyjaśnienia. Kolejne wyjaśnienia dotyczą miejsc, w których ten poziom jest mierzony, miejsc, w których następuje umiędzynarodowienie, gdzie są centra umiędzynarodowienia juana, gdzie są centra sprzedaży juana. Tych centrów już jest w tej chwili sporo w porównaniu z tym, co było. Kiedy ja zaczynałem, to było raptem trzy. Był Hongkong, był United Kingdom i Singapur. W tej chwili, i to właśnie w tej dalszym ciągu, w tej samej kolejności się zachowało. Otóż w Hongkongu jest największa porcja, jakby następuje największe umiędzynarodowienie, największe obroty juanem, a w United Kingdom, znaczy dokładnie w Singapurze, są drugie co do wielkości, ale rząd wielkości jest zupełnie inny, bo w Singapurze to jest 7,7%. No i później jest Tajwan, 5,1%, tam zawsze sporo tego było. Tajwan, później United States jest 4,7%, i tutaj to jest dla mnie do pewnego stopnia ciekawa historia, ale tu bym jakby przykładał tutaj wytłumaczenie tego faktu, że to właśnie Stanów Zjednoczonych jest tak duże, tak stosunkowo duże zainteresowanie juanem. Ja bym to tłumaczył ilością Chińczyków, zamożnych Chińczyków, którzy tam mieszkają lub tam bywają. A no właśnie, następnie mamy Francja, 2,2%, United Kingdom, to jest dla mnie zdumiewające. A nie, przepraszam, to nie jest 1,7, to jest 17. Wiecie Państwo, już nawet ślepy jestem. Ja United Kingdom na drugim miejscu z 17%, a nie z 1,7%. Nie wiem, co mi padło na ten wzrok. Przepraszam. No tak, to jest oczywiste. Zdumiony byłem, że United Kingdom jest 1,7%. Co się stało? Dlaczego? To jest 17%. A więc pierwszy Hongkong 61%, United Kingdom 17%, Singapore 7,7%, Tajwan 5,1%. United States 4,7, France 2,2 i Korea Południowa oczywiście 1,6. To jest tak, że te trzy ostatnie pozycje, czyli United States, France i Korea, to są państwa, które doszły stosunkowo niedawno. O, myślę, że z półtora roku temu Francja, na przykład Francja doszła, później Stany Zjednoczone, a później Korea. Niestety, znaczy, czyli tak, czyli te pierwsze trzy miejsca, Hongkong, Londyn i Singapur, to są wiodące, ale właściwie tak naprawdę to dwa, Hongkong i United Kingdom, bo 61 i 17. A więc tego jest, tak się rozkłada używanie, może nie nazwijmy to niewłaściwa nazwa z punktu widzenia ekonomii, ale to akurat ja mam to w nosie. A tak można to powiedzieć, że to jest używanie juana w tych miejscach odbywa się w największej ilości. Proszę Państwa, teraz mógłbym, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie o produktach, znaczy produktach finansowych i ich i temu, jaką część rynku zajmują. Tego oczywiście, tego juanowego. Otóż do handlu używa się juana w 38% ogólnego używania juana. Obligacje dim sum w 28%. Depozyty w CNH w 18% i na Forexie 15%. Czyli zdecydowanie największa pozycja to jest handel, no i dim sum i obligacje. Proszę Państwa, czy pytanie zapewne, które by od Państwa padło, a na które nie odpowiem, byłoby takie, no a co w przyszłości? Nie. Ja nigdy nie odpowiadam na temat przyszłości. Ja zawsze twierdzę, że znaczy jeśli ktokolwiek pyta mnie o przyszłość, to ja mówię, że ja nie jestem czarnoksiężnikiem, ja nie mam kart tarota, ja nie potrafię przewidywać przyszłości. Nie potrafię z bardzo prostej przyczyny. Ja zdaję sobie sprawę z tego, albowiem zdaję sobie sprawę z tego, że elementów, które składają się na przykład właśnie na proces zwany umiędzynarodowieniem juana, są setki. Myślę, że setki spokojnie. I próba przewidywania, a każdy z tych elementów to jest problem sam w sobie. Proszę Państwa, to mogą sprawy związane z umiędzynarodowieniem juana mogą być tak dalekie od juana, jak sobie to tylko można wyobrazić. Naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć. Tak dalekie, jak można sobie to wyobrazić. Wyobraźcie sobie Państwo na przykład, że gdzieś tam, nawet nie w Chinach, gdzieś tam w Azji, wybucha jakiś gigantyczny wulkan. Albo na przykład to Yellowstone, ten Yellowstone cały. Wybucha gigantyczny wulkan Yellowstone. No jeśli znacie Państwo sprawę, no to wiecie. Jak nie, to poczytajcie. I proszę Państwa, i wszystko się wywraca do góry nogami. Wszystko. Cały świat wywraca się do góry nogami. Więc a takich spraw jak znacznie ważniejszych, znaczy ważniejszych, które można przewidzieć w jakimś większym procencie, bo przecież wybuch Yellowstone, nie wiem jakie jest prawdopodobieństwo wybuchu Yellowstone, nie zastanawiałem się nad tym, ale jest, no nie wiem, nawet nie będę strzelał. Natomiast przecież takie rzeczy jak ewentualny jakikolwiek, a nawet drobny konflikt na Morzu Południowochińskim między US Navy i marynarką wojenną Chin, natychmiast, ale to już, w ciągu kilku minut wywraca wszystko. Więc co ja będę udawał, że ja wszystko wiem, że ja jestem taki mądry? Wiecie Państwo, ja te rzeczy, przewidywanie przyszłości, to ja oddaję tym wszystkim sinologom, którzy pokończyli uniwersytety, którzy byli tam w Chinach tysiące razy i wszystko wiedzą. I mają swoich informatorów, a to jest najważniejsze, mają swoich informatorów i wszystko wiedzą. Ja proszę Państwa, nie wiem nic. A ja jestem z pokorą otwieram każdy następny dzień, otwieram oczy i się zastanawiam, czy coś się stało takiego nadzwyczajnego, że wywróciło nasz świat do góry nogami, czy też nie. Więc ja jestem bardzo pokornym Państwa sługą i nie będę Wam kitu wciskał, bo to jest tylko i wyłącznie w tych kategoriach można patrzeć. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.